Dzień dobry Państwu, mówi Paryż RFI. W piątek 3 kwietnia 2009 roku wita Anna Rzeczycka. Wraz z Grażyną Chmurską i technikiem Pierrem zapraszam na godzinną audycję, w której usłyszymy m.in. magazyn europejski Euranet, dziś w redakcji Agnieszki Kumor, Eurekę Piotra Rosochowicza, a także audycję Mija Tydzień naszych partnerów z Polskiego Radia dla Zagranicy. Opowiemy poza tym o francuskich reakcjach na film Andrzeja Wajdy Katyń, który od 1 kwietnia pokazywany jest na ekranach kin we Francji. I przedstawimy najważniejsze decyzje szczytu G20 w Londynie. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. W Strasburgu i Kiel po obu stronach granicy francusko-niemieckiej dziś wieczorem zaczyna się szczyt NATO, który obchodzi w tym roku 60. rocznicę urodzin i na którym zatwierdzony zostanie oficjalny powrót Francji do zjednoczonego dowództwa wojskowego sojuszu. Prezydent USA Barack Obama odbył już rozmowy ze swym francuskim odpowiednikiem Nicolasem Sarkozym i zaapelował o ściślejszą współpracę amerykańsko-europejską, zwłaszcza w Afganistanie. Za chwilę w Baden-Baden spotka się z kanclerzem Niemiec, panią Angelą Merkel. Korea Południowa i Stany Zjednoczone protestują przeciwko zapowiadanej przez komunistyczny reżim Korei Północnej nowej próbie z rakietą strategiczną. Kryzys ekonomiczny przyniósł kolejne smutne żniwo. W marcu w Stanach Zjednoczonych zlikwidowano 663 tysiące miejsc pracy, co spowodowało wzrost bezrobocia w tym kraju i tak najwyższy już od 25 lat do 8,5%. Tu Paryż, były to najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie, a teraz rozwinięcie dziennika. Po udziale w szczycie G20 w Londynie, gdzie wielcy tego świata debatowali na temat środków, których należy użyć dla przezwyciężenia kryzysu finansowego i ekonomicznego, prezydent USA Barack Obama przybył dziś rano do Strasburga na granicy francusko-niemieckiej. To tutaj, a także w sąsiednim, ale już niemieckim mieście Kiel, rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO zwołany dla uczczenia 60. rocznicy powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Amerykańskiego prezydenta i jego małżonkę Michelle powitali w Pałacu Rouen prezydent Francji Nicolas Sarkozy i jego żona Carla Bruni Sarkozy. Następnie obaj mężowie stanu odbyli pierwsze bezpośrednie rozmowy. O wynikach tego spotkania mówi Agnieszka Kumor.
Ameryka chce wzmocnionej militarnie Europy, powiedział w piątek w Strasburgu prezydent Obama. Na marginesie jubileuszowego szczytu NATO amerykański przywódca odbył rozmowę z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym. Nie sięgamy po rolę przywódcy w Europie. Chcemy być jej partnerami i chcemy silnego sojusznika, powiedział amerykański prezydent na wspólnej konferencji prasowej udzielonej po tym spotkaniu. Im silniejsi będą Europejczycy w płaszczyźnie militarnej, tym pewniej będziemy mogli wspólnie odpowiedzieć na stawiane nam wyzwania. Mówił Obama, który obawia się, że nowy atak Al-Kaidy jest bardziej prawdopodobny w Europie niż w USA. Prezydent Sarkozy potwierdził ze swej strony gotowość pełnej współpracy z transatlantyckim partnerem w Afganistanie. Francja nie pośle tam więcej żołnierzy, ale wspomoże wysiłki Kabulu w ćwiczeniach policji, żandarmerii, udzieli pomocy projektom edukacyjnym dla Afgańczyków. Przypomnijmy, że wobec wznowienia powstania talibów wiele krajów europejskich wyraziło gotowość wzmocnienia obrony cywilnej Afganistanu, zaś Stany Zjednoczone zamierzają tam wysłać dodatkowych 21 tysięcy żołnierzy. Na pytanie jednego z dziennikarzy zadane z sali, Nicolas Sarkozy zapowiedział przyjęcie w najbliższym czasie przez Francję jednego z byłych więźniów z Guantanamo. Była o nim mowa podczas piątkowego spotkania obu przywódców w Strasburgu. W osobnym komunikacie przekazanym agencji Reutera przez szefa dyplomacji francuskiej Bernarda Kushnera poinformowano, że chodzi o osobę algierskiego pochodzenia. Ze swej strony Bruksela podała w piątek, że Stany Zjednoczone wystosowały oficjalną prośbę do Komisji Europejskiej o przyjęcie na terytorium Unii Europejskiej niektórych byłych więźniów Guantanamo. Obiecano zarazem udzielenie krajom europejskim, które ich przyjmą, wszelkich niezbędnych informacji na ich temat. Dodajmy na koniec, że prezydent Obama wystosował pod adresem prezydenta Sarkozy'ego pochwałę jego odważnego przywództwa, jak się wyraził, w szeregach NATO, do którego Francja powróciła po latach nieobecności. Obama chwalił polityczną wyobraźnię i twórcze myślenie Sarkozy'ego i jego obecność na wielu różnych polach międzynarodowego działania. Bez jego przywództwa obecny szczyt G20 w Londynie nie byłby tym, czym był, stwierdził amerykański prezydent. Nicolas Sarkozy zrewanżował się obietnicą ciepłego przyjęcia, jakiego dozna Obama podczas swej przyszłej wizyty we Francji 6 czerwca z racji uroczystości upamiętniających lądowanie aliantów w Normandii.
Zaraz po spotkaniu z Sarkozym Obama wziął udział w wiecu z udziałem kilkuset osób, w trakcie którego ponownie wezwał Europę i Stany Zjednoczone do działania ramię w ramię. Powtórzył, że Europejczycy powinni bardziej zaangażować się w wojnę w Afganistanie, ponieważ tam znajdują się bazy Al-Kaidy, która, jak podkreślił ponownie, bardziej zagraża Europie niż Stanom Zjednoczonym. Po południu amerykański prezydent udał się do Baden-Baden w zachodnich Niemczech na spotkanie z niemiecką kanclerz panią Angelą Merkel, która jest współgospodarzem szczytu NATO. Wieczorem odbędzie się tu uroczysta kolacja, która zainauguruje obrady 27 szefów państw należących do NATO. Jak pisze agencja Reutera, szczyt powinien zaowocować konkretnymi decyzjami, które określić powinny przyszłość sojuszu na krótką i średnią metę. Omawiana będzie sytuacja w Afganistanie, dla którego Obama przygotował nową strategię. Przyjęci zostaną dwaj nowi członkowie, Chorwacja i Albania. Dyskutowana będzie sprawa ocieplenia stosunków z Rosją, problem nowych wyzwań strategicznych, energetycznych i klimatycznych. Wybrany także zostanie nowy sekretarz generalny sojuszu. Jeśli chodzi o ten ostatni punkt, to premier Turcji Tayyip Erdoğan poinformował, że nadal sprzeciwia się, by następcą Jaapa de Hopa Scheffera został premier Danii Anders Fogh Rasmussen, mający poparcie USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiadomiał z kolei, że nie zgłosił swojej kandydatury. De Hop Scheffer ma prawo pozostać na swym stanowisku szefa NATO to do 31 lipca. Strasburg na granicy francusko-niemieckiej od kilku dni przypomina fortecę. Mimo rekordowej liczby służb policyjnych, 9 tysięcy policjantów i żandarmów, w mieście doszło wczoraj wieczorem do starć z pacyfistami i działaczami skrajnej lewicy, protestującymi przeciwko dalszemu istnieniu NATO. Policja zatrzymała 300 osób, z których 70 pozostawało jeszcze dzisiaj w areszcie. Pacyfiści rozpoczęli dziś także rano obrady tzw. antyszczytu NATO z żądaniem rozwiązania sojuszu. Antyszczyt odbywa się na przedmieściach Strasburga. Na jutro koordynacja antynatowska planuje wielką międzynarodową manifestację, która rozpocząć się ma na moście Europy między Strasburgiem a Kiel po drugiej stronie granicy. Manifestacja przeciwników NATO odbywa się także w Baden-Baden. W sumie policja oczekuje około 50 tysięcy demonstrantów. Tu Paryż RFI. Korea Południowa i Stany Zjednoczone spodziewają się, że komunistyczny reżim Korei Północnej naruszy w najbliższych dniach międzynarodowy zakaz i przeprowadzi nową próbę z rakietą strategiczną. Pchenjan zapowiedział bowiem, że wyśle przed przyszłą środą w przestrzeń kosmiczną satelitę telekomunikacyjnego, podkreślając jednocześnie, że ma prawo rozwijać pokojowy program kosmiczny. Południowa Korea i Japonia podejrzewają, że będzie to pretekstem do wypróbowania rakiety o dalekim zasięgu, która może być wyposażona w głowicę nuklearną i która dotrzeć może do terytorium Stanów Zjednoczonych. Pierwsza próba z tą rakietą przeprowadzona została w lipcu 2006 roku. Pocisk wybuchł 40 sekund po starcie. W październiku tego samego roku Pchenjan przeprowadził próbę nuklearną. W odpowiedzi Rada Bezpieczeństwa ONZ zakazała Korei Północnej wszelkich prób z bronią balistyczną. Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Japonia uprzedziły, że domagać się będą surowych sankcji, jeśli Pchenjan w najbliższych dniach złamie ten zakaz. Kryzys ekonomiczny przyniósł kolejne smutne żniwo. W marcu w Stanach Zjednoczonych zlikwidowano 663 tysiące miejsc pracy, co spowodowało wzrost bezrobocia i tak najwyższy już od 25 lat do 8,5%. Według oficjalnych danych w USA jest obecnie 3 200 000 bezrobotnych. 200 000 bezrobotnych. Do tego dorzucić należy 5,5 miliona ludzi poszukujących zajęcia, ale z różnych przyczyn nie obejmowanych przez statystyki. Administracja prezydenta Obamy powiadomiła tymczasem, że początek ożywienia gospodarczego przewidywany jest na koniec 2009 roku. Poprawa na rynku pracy powinna nastąpić kilka miesięcy potem. Tu Paryż. Pałac Elizejski głosem specjalnego doradcy prezydenta Nicolasa Sarkoziego oświadczył, że najwyższe władze we Francji czują się zaniepokojone radykalizacją nastrojów społecznych i wzrastającą kontestacją. Stoimy wobec bardzo poważnego i głębokiego kryzysu, powiedział Guénot w wywiadzie dla telewizji France 24, który naturalną koleją rzeczy będzie powodował wzrost agresywności, frustracji i cierpienia wielu ludzi. Pamiętamy wielkie kryzysy ekonomiczne i społeczne w historii, których konsekwencje były wyjątkowo poważne, przestrzegł specjalny doradca prezydenta Sarkoziego. Jak wyjaśnia AFP, w ostatnich tygodniach mnożą się we Francji przypadki więzienia przez pracowników szefów przedsiębiorstw, w których zapowiedziane zostały zwolnienia zbiorowe. I ostatnia wiadomość dziennika. 20 tysięcy przeciwników prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki i premiera Julii Tymoszenko manifestowało dziś w centrum Kijowa, by domagać się odejścia obojga przywódców i przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Dzisiejsza manifestacja, druga w ciągu 2 tygodni, zorganizowana przez prorosyjską partię regionów, była największą demonstracją od czasu wyborów parlamentarnych w 2007 roku. Były to najważniejsze wiadomości dnia, a teraz przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotowali dla Państwa Krzysztof Rutkowski i Marek Brzeziński.
Poranna prasa tryska euforią, poranna prasa paryska z powodu londyńskiego szczytu G20. Oto tytuły na pierwszych stronach gazet. Libération, G20 nie odbyło się po nic. Le Figaro, zgoda światowa na kapitalizm odnowiony. La Croix, G20 przystępuje do akcji. Najbardziej optymistyczny tytuł zamieścił dziennik Le Parisien. Nieprawdopodobny sukces szczytu G20. Właśnie w paryżaninie znajdujemy na pierwszej stronie najbardziej nieprawdopodobną fotografię. O ile pozostałe dzienniki opublikowały fotografię zbiorową wszystkich 20 szefów najbogatszych państw świata, uśmiechniętych, zadowolonych i radosnych, to Le Parisien wydrukował zdjęcie tylko 3 osobników tak zachwyconych, że od samego patrzenia serce rośnie, światowa gospodarka rośnie w siłę, a ludzie żyją dostatniej. Le Parisien opublikował mianowicie fotografię uśmiechniętego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, uśmiechniętego premiera Włoch Silvio Berlusconiego i nie mniej uśmiechniętego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Barack Obama podniósł kciuk w geście zwycięstwa, jest okej. Prezydent Miedwiediew podniósł prawą dłoń w geście znaczeniowo niejasnym, ale z pewnością pozdrawiająco ozdrowieńczym. Natomiast premier Berlusconi położył dłonie na ramionach swych partnerów w geście poufałym i ufnym i śmieje się do kamery jak aktor w nowej wersji Dolce Vita. Dobrze jest. Artykuły wstępne w poszczególnych paryskich dziennikach również pulsują nadzieją. Le Figaro się raduje, że oto w Londynie powstał nowy porządek świata. Porządek wymagający co prawda jeszcze konfirmacji, ale jednak nowy ład się ułagodził i ułacił. Komentator Le Figaro podkreśla, że co prawda Stany Zjednoczone nadal są największą potęgą, ale nie są już potęgą jedyną i muszą współdziałać z innymi potęgami, przede wszystkim z Chinami i z Europą, a poza tym z Azją i z Afryką. Nowy ład znaczy zatem przemieszczenie Ameryki. Może dlatego właśnie na fotografiach zbiorowych Barack Obama, jak wszyscy uśmiechnięty, stoi jednak skromnie w 3. rzędzie za Arabem, Chińczykiem i oczywiście za plecami prezydenta Sarkoziego. Dziennik Libération wpadł na dobry pomysł. Sporządził mianowicie coś w rodzaju antologii cytatów władyków tego świata o londyńskim szczycie. Oto niektóre spośród nich. Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych. Zwieńczyliśmy bardzo produktywny szczyt, który okaże się, jak myślę, przełomowy w dziele poszukiwań dróg wyjścia z kryzysu ekonomicznego. Gordon Brown, premier Wielkiej Brytanii. Pojawia się nowy ład światowy i razem z nim wchodzimy w nową erę współpracy międzynarodowej. Nicolas Sarkozy, prezydent Francji. Rezultaty szczytu przekraczają wszelkie nasze dotychczasowe oczekiwania. Mgalema Motlanthe, prezydent Republiki Południowej Afryki. Kroki decydujące i odważnie poczynione w celu zahamowania upadku nie mogą nie być pożyteczne w walce z kryzysem. Angela Merkel, kanclerz Niemiec. To dziejowy kompromis w sprawie wyjątkowego kryzysu. Dominik Strauss-Kahn, dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Oto plan odnowy gospodarczej, o który prosiliśmy i który przygotowaliśmy. To największy wspólny plan odnowy, kiedykolwiek wypracowany. Co prawda paryski dziennik nie sporządził antologii wypowiedzi wszystkich obecnych na szczycie w Londynie przywódców, ale ton niewątpliwie został podany. Miarka za miarkę, przypomnijmy tytuł Szekspira, bo wszak szczyt odbywał się w kraju, który Szekspirem przesiąkł od wieków i Szekspirem żyje. Z dzieł Szekspira wynika, że umysł ludzki jest przewrotny, a kupcy weneccy chytrzy. Z pewnością w tyle głowy przywódców światowych powstały i czają się rozmaite myśli z paryskiej porannej prasy. Wynika jednak jasno, że na razie myśli w tyle głów jeszcze drzemią niewypowiedziane. Czas na uśmiechy, gesty i radosne poczucie spełnionego obowiązku.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dyplomatyczno-wojskowymi pląsami nazywa dziennik Le Monde sytuację, jaka powstała w związku z zapowiedzią przez komunistyczne władze Korei Północnej wystrzelenia na początku kwietnia rakiety typu Taepaedong 2. Fakt ten sam w sobie nie powinien stanowić żadnego zagrożenia. Reakcja Amerykanów, Japończyków i Koreańczyków z południa była jednak ostentacyjnie przejrzysta. Skierowali na Morze Japońskie okręty wojenne wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia do wykrywania i przechwytywania rakiet. Fenianowi pogrożono palcem, przypominając tamtejszym władzom o ewentualnych konsekwencjach, włącznie z ewentualną reakcją Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ze strony Fenianu ma to być naprężenie mózgów i pokazanie, że Korea Północna, kraj dysponujący potencjałem pozwalającym na budowę arsenału atomowego, może stworzyć groźną dla przeciwnika broń zdolną do walki w kosmosie. Dla Baracka Obamy będzie to pierwsza poważna próba dla jego jak na razie pojednawczej postawy wobec reżimu północno-koreańskiego. Pada pytanie, dlaczego Fenian decyduje się na ryzyko jeszcze większej izolacji i ewentualnych sankcji ze strony ONZ. Le Monde, powołując się na swoje źródła w Seulu, stolicy Korei Południowej, uważa, że jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Przede wszystkim komuniści z północy chcą za wszelką cenę i w jak najkrótszym czasie stworzyć arsenał broni atomowej, aby tym samym awansować do stosunkowo wąskiego grona potęg nuklearnych na świecie. Jednocześnie zależy im na wspomnianej broni zdolnej do walki w kosmosie, bo w takiej sytuacji ranga Północnej Korei jeszcze bardziej wzrasta. Fenianowi się wydaje, że wtedy osiąga już najwyższą półkę, stając w jednym szeregu z supermocarstwami. Część ekspertów nie kryje swojego sceptycyzmu co do możliwości Koreańczyków z północy i uważa, że nie będą oni w stanie wyposażyć rakiety balistycznej w głowice atomowe. Fenian sądzi inaczej. Teoretycznie Taepaedong 2 jest w stanie dolecieć na Alaskę lub na Hawaje. Od 2006 roku, kiedy to północno-koreańska rakieta z wielkim hukiem rozpadła się na strzępy w 40 sekund po starcie, komuniści z Fenianu poczynili ogromne postępy na drodze rozwoju technologicznego, o czym świat mógł się przekonać za pośrednictwem Teheranu. Iran korzysta z północno-koreańskiej technologii i w lutym był w stanie skutecznie odpalić swoją rakietę. Od lat 80. obydwa państwa blisko ze sobą współpracują w dziedzinie technologii budowy rakiet balistycznych. Jeśli kwietniowa próba się powiedzie, Korea Północna zyska jeszcze jeden atut – ekonomiczny. Jak na razie Fenian sprzedał tylko dwie wersje rakiet średniego zasięgu, które kupiły państwa Bliskiego Wschodu i Pakistan. Sukces Taepaedong 2 niewątpliwie przyczyni się do poszerzenia rynków zbytu. Próba z nową rakietą ma także swoją wymowę polityczną w obliczu impasu, w jakim znalazły się rozmowy na temat przyszłości Półwyspu Koreańskiego, prowadzone z udziałem nie tylko Korei Południowej, ale także Chin, Rosji, Japonii i Stanów Zjednoczonych. W tym kontekście ciekawa będzie reakcja Baracka Obamy na północno-koreańską próbę, która dla dyktatora z Fenianu, Kim Jong, ma być okazją pokazania światu, że w dalszym ciągu trzyma on rękę na pulsie i że to on jest głównym sternikiem na scenie politycznej Korei Północnej. Dyktator może liczyć na wsparcie ze strony swego najbliższego sojusznika Pekinu. W ostatnich miesiącach komunistyczne Chiny zacieśniły stosunki z północno-koreańskim reżimem i na pewno nie zależy im na destabilizacji we władzach w Pchenianie. A Waszyngton może chcieć nastawić ucha na chińskie argumenty.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Wybór Baracka Obamy na stanowisko w Białym Domu rozpalił w Europie niespotykane emocje. Jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej wielu obserwatorów mówiło, że gdyby Europejczycy wybierali prezydenta Stanów Zjednoczonych, wybraliby niechybnie Obamę. Ostatecznie Amerykanie nie potrzebowali pomocy Europejczyków i sami dokonali wyboru. Po tak gwałtownym wybuchu Obamanii w dobie obecnego szczytu G20 w Londynie i w 60. rocznicę powstania Sojuszu Atlantyckiego rodzi się pytanie, jaki jest stosunek Baracka Obamy do Europy. W europejskiej mini podróży, jaką odbywa przy okazji szczytu w Londynie i spotkania w Strasburgu, amerykański prezydent nie jest sam, twierdzi François Laffont, dyrektor paryskiego biura The German Marshall Fund, instytutu promującego relacje transatlantyckie. Wywiad przeprowadziła Maud Chaya z RFI.
Mówi się, że prezydent Obama zna gorzej Europę od Clintona czy Kennedy'ego. Z pewnością znają lepiej niż Bush w momencie, gdy ten ostatni wybrany został na stanowisko prezydenta. Trzeba też uważnie przyjrzeć się jego otoczeniu, w którym są ludzie dogłębnie znający Europę, jak doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa James Jones, sekretarz stanu Hillary Clinton czy Phil Gordon ze Sekretariatu Spraw Zagranicznych. Chciałbym zarazem podkreślić pewien fakt. Obama dowiódł, że umie słuchać i szybko się uczy. Na początku kampanii mało kto w Stanach Zjednoczonych stawiał na jego zwycięstwo. W Itoku zdano sobie sprawę, że jest bezbłędnie zorganizowany i że posiada zarówno zdolność słuchania ludzi, jak i jednoczenia ich. Można oczekiwać, że zachowa tę samą postawę otwarcia w Europie. Myślę tu o czterech etapach jego podróży, które należy rozpatrywać jako całość. Barometr relacji międzynarodowych sytuuje się dzisiaj w Azji. Mieszka tam większość populacji naszej planety. W ostatnich 15 latach to w Azji rosła gospodarka. Tam też odnotujemy różnego rodzaju napięcia. Myślę tu o Afganistanie, Pakistanie czy Indiach. Jako Europejczycy powinniśmy zdać sobie sprawę z przesunięcia punktu ciężkości stosunków międzynarodowych do Azji. To prawda, pani Clinton w swojej pierwszej podróży międzynarodowej udała się do Azji. Ale Obama spędzi w Europie tydzień, podczas gdy jego kraj targany jest bezprecedensowo kryzysem ekonomicznym. Prezydencka podróż jest więc dowodem na to, jak wielkie znaczenie mają relacje transatlantyckie dla przyszłości świata. Powinniśmy szerzej jednak spojrzeć na nie, szerzej niż dotychczas. Europa jest historycznie ważnym partnerem USA, ale nie jedynym, jeśli wziąć pod uwagę nowo wyrosłych partnerów. Temu służył szczyt G20 w Londynie, znalezieniu nowej konfiguracji instytucjonalnej, zdolnej stawić czoła problemom światowym. Obejmowałaby ona Stany Zjednoczone, Europę, ale również kraje wznoszące się jak Chiny, Indie czy Rosja. Nie zdołamy na przykład rozwiązać kwestii klimatycznych, jeśli nie włączymy do walki z nimi Chin czy Indii. Wydaje się, że prezydent Obama będzie miał bardziej globalne podejście do polityki. Wynika to z jego osobistych korzeni, które częściowo leżą w Afryce. Dużą część swego dzieciństwa Obama spędził w Azji. To pozwala mu na szersze rozumienie polityki i relacji międzynarodowych. Nie należy jednak zapominać, że pozostaje przede wszystkim prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Mówił François Laffont, dyrektor paryskiego biura The German Marshall Fund, instytutu promującego stosunki transatlantyckie.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny Piotr Błoński.
Czy londyński szczyt G20 rzeczywiście zasługuje na miano historycznego, jak go z góry zakwalifikowano? Niewątpliwie przyniósł on więcej niż poprzednie szczyty Wielkiej Dwudziestki lub Wielkiej Siódemki, bo oprócz deklaracji intencji, które je cechowały, podjęto na nim konkretne decyzje i zobowiązania. Z drugiej strony o historycznym charakterze danego wydarzenia decyduje historia, a nie bieżące komentarze. A na podsumowanie skutków tego szczytu trzeba będzie nieco poczekać. Nie ingerując zatem w wyroki historii, można tylko wypunktować te postanowienia, które zostaną przetestowane w praktyce w najbliższych miesiącach i latach. Zacznijmy od otwierającej dokument końcowy deklaracji intencji, które, jak zaznaczono, dotyczą całego świata. Pierwszym celem jest, w obliczu największego wyzwania naszych czasów dla światowej gospodarki, przywrócenie zaufania, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. A to poprzez uzdrowienie systemu finansowego, przywrócenie obiegu kredytowego i wzmocnienie regulacji finansowej. Towarzyszą temu zobowiązania do takiego sfinansowania i reformy instytucji finansowych, by przyczyniły się one do przełamania kryzysu i uniknięcia następnych, do rozwijania handlu światowego i inwestycji, a odrzucenia protekcjonizmu. Sygnatariusze zobowiązują się też do tego, by ożywienie gospodarcze miało, na tyle ile to możliwe, charakter proekologiczny i społecznie zrównoważony. Najważniejszą konkretną decyzją jest trzykrotne zwiększenie środków oddanych do dyspozycji Międzynarodowego Funduszu Walutowego do sumy 750 miliardów dolarów, z czego 500 miliardów zaczerpnie on z rynku, co jest zupełną nowością, gdyż dotychczas finansowany był wyłącznie przez państwa członkowskie. Prócz tego MFW zwiększy swój kapitał o 250 miliardów dolarów, emitując odpowiednią ilość tzw. SDR-ów. SDR to umowna waluta MFW, zwana specjalnymi prawami ciągnienia, służąca do wyceny udziałów państw. A ponadto uzyskuje zezwolenie na sprzedaż części swych rezerw złota i wykorzystanie uzyskanych środków na pomoc dla krajów najbiedniejszych. W komentarzach nierzadko czyta się, że właśnie MFW jest wielkim zwycięzcą tego szczytu. Osobna kwota 250 miliardów dolarów przeznaczona zostanie w ciągu najbliższych 2 lat za pośrednictwem Banku Światowego na upłynnienie strumienia handlu międzynarodowego, szczególnie w odniesieniu do krajów wschodzących, a 100 miliardów na dofinansowanie międzynarodowych regionalnych banków rozwoju, takich jak na przykład EBOR. Zaznaczyć tu trzeba, że te wszystkie sumy to nie jednorazowy i bezpowrotny wydatek z jakiejś kasy, lecz zwiększenie zdolności udzielania kredytu przez międzynarodowe instytucje finansowe. Program G20 opiewa więc na 1100 miliardów dolarów, które stanowić będą rodzaj podstawy i gwarancji dla krajów przeżywających trudności. Osobną kwestią są plany ożywienia gospodarczego, których G20 nikomu nie narzuca. Zobowiązuje się owszem do, cytuję, wysiłku budżetowego koniecznego dla przywrócenia wzrostu, koniec cytatu, odnotowując, że opiewać on będzie na całym świecie na 5000 miliardów dolarów w najbliższych 2 latach. W deklaracji zaznacza się jednak, że plany te, czyli dodatkowe wydatki budżetowe w poszczególnych krajach, nie będą zagrażać ani równowadze budżetowej na dłuższą metę, ani stabilności cen i że opracowywane będą w ramach wiarygodnych strategii ich zakończenia. Sygnatariusze zobowiązują się również do niestosowania dewaluacji swych walut w celu konkurencji. Inaczej mówiąc, wyklucza się pokusę spłaty deficytu przez inflację i dewaluację. Z MFW wiąże się też decyzja o powołaniu współpracującej z nim Rady Stabilności Finansowej w miejsce forum o tej samej nazwie, która opracowywać ma mechanizmy wczesnego ostrzegania przed ryzykiem finansowym i makroekonomicznym oraz sposoby uprzedzania go. Rada będzie określać granice dopuszczalnego ryzyka operacji finansowych i normy ich zabezpieczenia kapitałowego, a w konsekwencji między innymi zasady wynagrodzenia maklerów zniechęcające do nadmiernego ryzyka. Skuteczność tych wszystkich postanowień sprawdzić będzie można już w najbliższych miesiącach, a poniekąd nawet dniach, jeśli reakcje giełd, początkowo entuzjastyczne, poświadczą, że program G20 rzeczywiście budzi zaufanie rynków. Równoległa seria postanowień i zobowiązań szczytu dotyczy regulacji zasad działania systemu finansowego, co może przynieść efekty w dłuższym okresie czasu i co wymaga osobnego omówienia.
RFI, la radio du monde.
Kilka minut o filmie. Anna Rzeczycka.
Wspaniały klasyczny film na temat masakry polskich oficerów przez Stalina. Rekwiem i oskarżenie. Ostatni rozdział narodowej epopei Andrzeja Wajdy. Film dojmujący i bolesny. Oto niektóre tytuły z prasy francuskiej, która w znakomitej swej większości uznała wejście Katynia 1 kwietnia na ekrany kin we Francji za znaczące wydarzenie historyczne i artystyczne. Wywiady z reżyserem przeprowadziły Le Monde, Le Figaro i La Croix. Wszystkie te gazety zamieszczają duże fotosy z filmu. Le Figaro na pierwszej stronie swego dodatku kulturalnego z 1 kwietnia, Le Monde w środku numeru z 31 marca. Historie zbrodni katyńskiej przypominają historycy. W Le Monde z 30 marca i w Le Figaro z 1 kwietnia Stéphane Courtois, współautor Czarnej Księgi Komunizmu. W Les Echos z 1 kwietnia Aleksandra Kwiatkowska-Wiato, autorka książki na temat zbrodni katyńskiej. Katyń, nakręcony na podstawie powieści Postmortem Andrzeja Mularczyka, czytamy w tymże Les Echos w recenzji Emanuela Eszta, to film nakręcony jakby o zmierzchu. Inscenizacja jest klasyczna, wspaniałe zdjęcia zrobił Paweł Edelman, a muzykę napisał Krzysztof Penderecki. Ta precyzyjna, kliniczna i techniczna opowieść z przewyższającą wszystko sceną końcową jest także hołdem dla oporu wobec kłamstwa i gruźb. Tygodnik Le Point pisze o Katyniu, że jest to film testament Wajdy i wspomina, że w Polsce widziało go już przeszło 3 miliony widzów, reagujących zawsze tak samo po projekcji, głęboką ciszą. Zarzuty Wajdzie stawia tylko jeden krytyk filmowy, Jean-Luc Douin, który żałuje w Le Monde, że w filmie nie ma najmniejszej aluzji do zagłady Żydów w czasie II wojny światowej, choć jak pisze i co cytuję, łapanki i prześladowania polskich rodzin pokazane są tak, jakby chodziło o deportację Żydów do obozów koncentracyjnych. Jean-Luc Douin chyba zapomina, że polscy oficerowie zostali wywiesieni na teren Rosji zaraz po 17 września 1939 roku, a straceni zostali w kwietniu 1940. Masowa eksterminacja Żydów rozpętana została przez hitlerowców posługujących się tymi samymi metodami co Sowieci na jesieni 1941 roku. Francuscy krytycy o filmie Andrzeja Wajdy mają na ogół bardzo wysokie mniemanie. Czy przyciągnie on także zwykłych widzów? O zdanie zapytałam Jean-Charles Szurka, socjologa, badacza w Instytucie Nauk Społecznych w Paryżu. Po pierwsze, czy widział już Katyń?
Widziałem go dwa razy. Na pierwszym pokazie odczułem pewien dystans do tego filmu, nie wiem dlaczego. I wiem, że nie jestem jedyny w tej sytuacji. Kilka osób, których znam, też odczuło pewien dystans za pierwszym razem, a za drugim nie. Czyli to tak, jakby ten dystans był w pewien sposób narzucony, aby widz miał pewien stosunek podwójnego spojrzenia na ten film. Nie tylko emocji, ale także narracji historycznej, przekonania politycznego. Także to jest bardzo złożony film, może mimo pozorów.
A czy przypadnie też do gustu Francuzom?
Nie wiem. Podejrzewam, że Francuzi się komunizmem już nie interesują, zbrodniami sowieckimi też nie, przeszłością komunistyczną też nie. Podejrzewam, że nie. Nie widzę zainteresowania dużego w każdym razie przeszłością tego typu zagadnień.
Czego żądałby pan teraz od władz rosyjskich, gdyby mógł pan zażądać oficjalnego stanowiska?
Żeby odblokowały i dochodzenie historyczne, i blokują dochodzenie do źródeł, i blokują wszelkie prośby strony polskiej, ażeby zbrodnia katyńska została pokazana, udowodniona. Przecież jest jeszcze część, duża część tych archiwów są archiwami podlegającymi tam sekretowi państwa, tajemnicy państwowej. Także, żeby odtajnić to wszystko. Przecież to 70 lat, jaka tajemnica? Przecież kryją zbrodnie i już.
Co pan najbardziej ceni w filmie Andrzeja Wajdy?
Cenię to, że od początku do końca trzyma widza w napięciu takim kreatywnym i jednocześnie emocjonalnym. Dla mnie to jest jednak forma, tak jak każdy film taki pamięciotwórczy, to jest forma, to jest nagrobek. W gruncie rzeczy to jest nagrobek. To jest forma nagrobku dla ludzi z Katynia i to jest najważniejsze.
O filmie Katyń Andrzeja Wajdy mówił Jean-Charles Szurek.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Góra urodziła mysz. Pisząc te słowa nie wiem jeszcze, czy wielka dwudziestka wyciągnęła z kapelusza królika czy myszkę. Podejrzewam, choć mogę się mylić, że G20 zaproponowało aspirynkę jako lek na raka. Być może wykonano maleńki kroczek w dobrą stronę, co lepsze niż nic, lecz całkiem niewspółmierne ze skalą wyzwań. Zadekretowano pewnie poddanie systemu drobnym retuszom, tak by wilk był syty i owca cała, lecz skutecznie oskubana jak dotychczas. Nie dajmy się nabrać tym, co korzystając z wiosennej zmiany czasu, próbują nam ukraść godzinę prawdy. I tak wybije ona nieco później. To nie jest bowiem kryzys finansowy czy gospodarczy, lecz kryzys moralny, czy jak kto woli, kryzys cywilizacji. Mądry antropolog i filozof Patrick Vivere dowodzi zgoła, iż wielkie kryzysy finansowe są porównywalne z kryzysami religijnymi, stwarzającymi wyjątkową okazję do ujrzenia fenomenów bogactwa i władzy w nowym świetle. W książce Przemyśleć od nowa bogactwo Vivere używa terminu ecolision, czyli religia ekonomii. Od 2-3 dziesięcioleci fundamentem myśli ekonomicznej był koncept Tina, który zawdzięczamy Maggie Thatcher, starającej się dowieść, iż there is no alternative. Nie ma alternatywy. Istotą obecnego kryzysu jest nagłe zawalenie się tych dogmatów wiary. Termin finanse pochodzi od łacińskiego słowa fides, które oznacza tyleż zaufanie, co wiarę. Dlatego kryzys ma charakter religijny. To kryzys wiary i zaufania. Niezbędna jest dekolonizacja naszej wyobraźni w celu dotarcia do prawdziwego sensu słów. Nasza wyobraźnia skolonizowana jest przez multum pasożytów, wirusów, memów, haseł reklamowych i politycznych, słów podszywających się pod inne. Weźmy słowo wartość. We wszystkich językach łacińskich znaczy ono z grubsza siła źródła życia, lecz zredukowano je do ekonomicznego wymiaru, jak w zdaniu tworzenie wartości dodatkowej dla akcjonariuszy, wyjaławiając tym samym słowa twórczość i wartość z całego ich potencjału znaczeń mogących świadczyć o żywotności społeczeństwa. Kryzys jest moralny na pograniczu ontologii i metafizyki, gdy następuje przekroczenie wszelkiej miary. Kiedy jedynie 3% z 3200 miliardów dolarów krążących co dzień wokół planety odpowiada realnej ekonomii i usługom, oznacza to, że kapitalizm finansowy stracił wszelki kontakt z rzeczywistością. Gdy 225 osób ma więcej dochodów niż 2,5 miliarda ich bliźnich, gdy 3 potentatów waży finansowo tyle, co budżety 48 najbiedniejszych krajów, gdy raje podatkowe ważą w przybliżeniu 11 tysięcy miliardów dolarów, podczas gdy 1/500 tej sumy wystarczyłaby do globalnego rozwiązania problemu głodu na świecie, gdy zyski 1% Amerykanów w ciągu 20 lat wzrosły dwukrotnie w zestawieniu ze średnimi dochodami ich rodaków, kiedy w wielkich przedsiębiorstwach, co we Francji jest dziś głównym źródłem polemik, dochody pracowników ledwie nadążały za inflacją, a dochody kadr kierowniczych rosły wykładniczo, co znaczy, że ze społecznie tolerowanej relacji 1:20 lub 30 przeleciano w abstrakcyjny wymiar 1:500, który wyniszcza wszelkie poczucie solidarności i przynależności do tego samego społeczeństwa, to wówczas zdajemy sobie nagle sprawę, lecz do G20 to zapewne nie dotarło, że nic nie łączy odtąd homo sapiens z homo sapiens, czyli rozwidlamy się na dwa różne gatunki, jeszcze ze sobą kopulujące przypadkowo, lecz nie potrwa to długo. System zachodni pod niekiedy słusznym pretekstem obrony kryteriów wolności wspiera swoistą formę toksykomanii. Dostarcza nam wszystkiego, co pozwala nam mieć i co ma skompensować brak bycia, życia, czucia i przeżywania. Strategia reklamy i konsumpcji odsyła do filozofii pocieszenia kosztem miliardowych nakładów, aby nas przekonać, że lepiej mieć małym kosztem niż być nieco większym. Większość zresztą, jeśli ma, to kosztem coraz większym, wypruwając z siebie flaki. Jeśli jest słowo wytrych otwierające bramę antropologii krytycznej, to jest to słowo greed, czyli pazerność, nienasycenie, żądza. Żądza pieniądza, żony bliźniego twego lub czegokolwiek, co bliźni posiada. To już parę tysięcy lat temu na kamiennych tablicach. Nie wymagam od ludzkości, by nagle wyzbyła się żądzy. Byłbym zachwycony, gdyby obecny kryzys, poddający wątpliwość szansę przeżycia gatunku, przetopił żądzę pieniądza na inny kruszec, na przekór marzeniom alchemików dawnej ery, którzy błoto przetopić chcieli na złoto. Alchemicy nowej ery, Brown, Sarkozy, Merkel, Putin czy Obama, nie chcą niczego na nic przetopić, gdyż ich dekalogiem pozostaje dotychczasowa tablica Mendelejewa wartości, nic nie mająca wspólnego, zbyteczne powtarzać, z łacińskim źródłosłowem odsyłającym do siły życia. Życie niechybnie się zemści.
Było to Postscriptum Stefana Rigera. Przed dalszym ciągiem audycji przypomnę Państwu najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. W Strasburgu i Kiel po obu stronach granicy francusko-niemieckiej Zaczyna się dziś wieczorem szczyt NATO, która obchodzi w tym roku 60. rocznicę urodzin. Na szczycie tym zatwierdzony zostanie oficjalnie powrót Francji do Zjednoczonego Dowództwa Wojskowego Sojuszu. Prezydent USA Barack Obama odbył już rozmowy ze swym francuskim odpowiednikiem Nicolasem Sarkozym i zaapelował o ściślejszą współpracę amerykańsko-europejską, zwłaszcza w Afganistanie. Za chwilę w Baden-Baden spotka się z kanclerzem Niemiec panią Angelą Merkel. Korea Południowa i Stany Zjednoczone zaprotestowały przeciwko zapowiadanej przez komunistyczny reżim Korei Północnej nowej próbie z rakietą strategiczną. Kryzys ekonomiczny przyniósł kolejne smutne żniwo. W marcu w Stanach Zjednoczonych zlikwidowano 663 tysiące miejsc pracy, co spowodowało wzrost bezrobocia w tym kraju i tak najwyższy już od 25 lat do 8,5%. A teraz zapraszamy Państwa na audycję naszych partnerów z Radia Polskiego dla Zagranicy.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. W naszym studiu, jak zawsze, komentatorzy, dziś panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Rozpoczynamy od bardzo ważnego szczytu G20, czyli tych najbogatszych państw świata. Szczytu, który wedle uczestników tego spotkania zakończył się wielkim sukcesem. No i mamy być może jakiś globalny przełom w walce z kryzysem. Jak panowie ten szczyt oceniają, Anatol Arciuch?
Ja tylko od razu na wstępie chciałem jedną uwagę. Nie jest to szczyt najbogatszych krajów świata, bo one są dobrane wobec takiego dziwnego klucza, że najbogatszy z każdego regionu, i dochodzimy do takiego paradoksu, że Argentyna, która jest w głębokim kryzysie gospodarczym, też się tam znalazła.
A Polski tam nie ma na
przykład. A Polski, no tak, no ale Polska rzeczywiście, europejskich krajów jest dużo, powiedziałbym, wszyscy uważają, że aż za dużo. Natomiast to jest o tyle istotne, że te kraje, które w tym nie uczestniczą, nawet duże i biedne, właśnie mają bardzo dużo zastrzeżeń, że bogaci rozmawiają o losach świata. A teraz wracając najkrócej do tego, no wyniki były takie, jakich należało oczekiwać, to znaczy wiadomo, że musiało dojść do porozumienia, bo nie po to się spotykają tak ważni przywódcy, żeby nic z tego dla świata nie wynikło, zwłaszcza, że wszyscy mówią, że najważniejsze teraz to jest nie poddawać się minorowym nastrojom, że trzeba wlać trochę optymizmu, to też wlano szczyptę optymizmu, ponad $1 bilion ma być przeznaczony na ożywienie gospodarki i to jest spełnienie postulatów Stanów Zjednoczonych, Japonii.
Sensownie, pana zdaniem, będą wykorzystane te pieniądze?
Tutaj nie wiem, czy będą sensownie. No to, że dostanie część Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to chyba tak, dlatego że jest znany z tego, że dosyć surowo obwarowuje warunkami przydzielane kredyty, więc jeśli da to, to miejmy nadzieję, że to pójdzie na zbożne cele. Ale to jest tak samo jak z tym z kolei pomysłem przeforsowanym przez Sarkoziego, tej nowej agencji takiej kontroli, która będzie sprawować kontrolę nad rynkami finansowymi, nad funduszami, nad przepływem kapitałów i tak dalej. Też przyszłość dopiero okaże, bo wszyscy troszkę jesteśmy teraz dziećmi błądzącymi we mgle, jeśli chodzi o ten kryzys.
A skoro kryteria doboru tego ekskluzywnego towarzystwa G20 nie są zbyt jasne i precyzyjne, to sądzą panowie, że te ustalenia będą rzeczywiście ważne w walce z kryzysem? Janusz Rolicki?
No, zwykle do tej grupy dobiera się państwa po uważaniu, więc nie odchodzi od zasad generalnych. Ja uważam, że po prostu jest to ważne przez to, że jest ta decyzja o tak dużym zastrzyku finansowym. Jest to jak gdyby zwiększenie tej kwoty, która idzie na walkę z kryzysem, do gigantycznej wręcz astronomicznej sumy $5 bilionów. Ja tutaj muszę powiedzieć, że jednak efekty tego szczytu są lepsze niż się spodziewano, bo wydawało się, że to się może rozmyć. Tymczasem przecież Sarkozy też groził przed szczytem, że jeśli tam pewne warunki jego nie zostaną spełnione, to on wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. Także w sumie ten szczyt uważam wypadł lepiej niż można było oczekiwać. Jeśli chodzi o, pan pytał poprzednio, jak te pieniądze zostaną wykorzystane. No część zostanie oczywiście zmarnowana, ale ponieważ jest ich dużo, to ta część, która zostanie wykorzystana, jakoś przyczyni się do walki z kryzysem. W ogóle muszę powiedzieć, że ta metoda obrana do walki z kryzysem, która jest niezwykła, po raz pierwszy zastosowana, pompowania gigantycznych kwot, jest, można powiedzieć, w jakimś sensie pioniersko, bo pierwszy raz zastosowana i po drugie właściwie lepszą sobie trudno wyobrazić. I ja sądzę, że siła złego na jednego, że w końcu te pieniądze przewalą ten kryzys, ale gospodarka zacznie się ruszać. Tylko potem powstanie problem, co dalej, co następnie, co potem, czy w związku z tym zostanie, powiedzmy, będziemy mieli do czynienia z jakimś nawrotem do etatyzmu, bo przecież te firmy zostaną przejęte przez instytucje międzynarodowe czy przez państwa.
No ale nie jest to do końca bezpieczna metoda, o czym pokazał choćby przykład giganta, potentata amerykańskiego AIG, który przetrwał dzięki takiej właśnie pomocy, a następnie jego włodarze przyznali sobie gigantyczne premie w dolarach. Janusz Rolicki, Anatol Arciuch, kolejny temat na dziś. Chciałbym powiedzieć, że to szczyt NATO, ale nie, dziś nie o szczycie jubileuszowym będziemy rozmawiać, ale o tym, że właściwie tak po cichu i bez wielkiego splendoru NATO nam się poszerzyło o dwóch kolejnych członków, o Albanię i Chorwację, Macedonia nie, ponieważ Grecy się sprzeciwili. No i co panowie o tym sądzą? Dobry ruch ze strony NATO czy niedobry ruch ze strony NATO? Jak to będzie, Janusz Rolicki?
No to trzeba by znać pełne kalkulacje Amerykanów, bo oni o tym decydowali. Europa pewnie tylko, po prostu te bogatsze kraje były pytane o ten ruch. Ja muszę powiedzieć, że w świetle niedawnego jeszcze konfliktu w Jugosławii, który został tylko po prostu przyklepany, ale to drzemie pod spodem, to nie wiem, czy kolejne wzmocnienie flanki muzułmańskiej czy okaże się po prostu ruchem roztropnym. No bo jeśli Albania, no to też trzeba by pomyśleć o Kosowie. W sumie można powiedzieć, że Amerykanie realizują ten swój program, żeby kraje bałkańskie, że tak powiem, zintegrować, przyjąć, bo ciąży na nas wszystkich świadomość historyczna, to znaczy świadomość, że Bałkany były przez długi czas takim kotłem, którym się cały czas wszystko burzyło. Mam nadzieję, że ten ruch po latach okaże się trafny, tak jak trafne było poprzednie rozszerzenie NATO, bo na przykład nie wiem, czy gdyby nie było tej decyzji takiej zdecydowanej, stanowczej, żeby po prostu do NATO przyjąć kraje, które są tak blisko Moskwy, jak Litwa, Łotwa, Estonia, to nie wiem, czy by te kraje mogły się czuć bezpiecznie, tak jak czują się dzisiaj.
No właśnie, i tutaj skoro Litwa, Łotwa, Estonia blisko są Rosji, to ja przytoczę wypowiedź waszyngtońskiego eksperta, pana Michaela O'Hanlona, który powiedział, że Bałkany nie są aż tak daleko od Rosji, żeby nie interesowała się ona, co się tam dzieje. No i mówił wcześniej o tym, że w ogóle miał zastrzeżenia do rozszerzenia, bo za mało te rozszerzenia kolejne NATO brały pod uwagę interesy Rosji. Anatol Arciuch, co pan na to?
Wrócę do 91 roku. Zdarzyło się, że byłem wtedy akurat w Brukseli, w siedzibie NATO, na takim seminarium NATO Europa Wschodnia i wtedy nieżyjący już sekretarz generalny ówczesny NATO Wehner powiedział, że nie ma mowy o tym, żeby Polska, bo go pytałem o to, weszła do NATO, wdającej się przyszłości, bo musiałoby się do tego albo całkowicie zmienić sytuacja geopolityczna, albo zmienić NATO. Chodziło o to, że po prostu obiecano Gorbaczowowi, że w zamian za zgodę na zjednoczenie Niemiec nie będzie rozszerzenia NATO po granice Rosji. Sytuacja się od tego czasu bardzo zmieniła, NATO się rozszerzyło, o Gorbaczowie już właściwie wszyscy zapomnieli, o tej obietnicy też. Także ja bym się tym nie przejmował, zwłaszcza, że nie leżą Bałkany daleko Rosji, ale cała Europa nie leży daleko Rosji. Natomiast to, że w tej czy innej formie współpraca się będzie rozwijać, to dla mnie jest oczywiste i że być może rzeczywiście, skoro NATO się przekształca coraz bardziej w taką organizację bezpieczeństwa ogólnoświatową, która coraz wyraźniej zastępuje ONZ w tej roli policjanta światowego, to tak czy inaczej być może Amerykanie uznają, że warto Rosję przyjąć.
Ja Janusz Rolicki, Anatol Arciuch. Ostatni temat na dziś. Parlament Europejski przyjął we czwartek rezolucję, w której dokonał, no, mówiąc delikatnie, wstrzemięźliwej oceny nawiązanego w październiku ubiegłego roku dialogu pomiędzy Unią Europejską a Białorusią. Posłów martwi sytuacja praw człowieka i domagają się podjęcia dialogu z Białorusią na ten temat. Czy to tylko pobożne życzenia europarlamentarzystów, Anatol Arciuch?
Pamiętajmy przede wszystkim, że Parlament Europejski to jest trochę taki europejski Hyde Park. Tam można dużo więcej powiedzieć i to na ogół nie ma bezpośredniego przełożenia politycznego, natomiast no, decyduje Komisja Europejska, a o ważniejszych problemach politycznych decydują szczyty europejskie, czy to na szczeblu właściwych ministrów spraw zagranicznych, czy głów państw i rządów. Także tu jest zrozumiałe, jest i większa swoboda wypowiedzi, bo mniejsza odpowiedzialność i to jest oczywiście słusznie, co powiedział Parlament Europejski. Jest wiele niepokojących zjawisk. Myśmy tutaj wielokrotnie mówili o tym, że Łukaszenka mocno lawiruje tak między Moskwą a Brukselą i trochę ustępuje, ale tylko tam, gdzie musi. Natomiast dobrze, że się przypomina, że można co najwyżej mieć do niego bardzo ograniczone zaufanie.
I Janusz Rolicki, no ograniczone zaufanie to jest oczywiste.
Nie, no jak wiadomo, że jak góra nie chce przyjść do Mahometa, to Mahomet idzie do góry. Więc tak jest z Łukaszenką, że po prostu Europa ma świadomość, że coś z tą Białorusią trzeba zrobić. Jest to 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, jest to 10 milionów ludzi. Jest to ważny kraj dla tej flanki naszej natowskiej i unijnej. I w związku z tym słusznie uważam, próbuje się zutylizować Łukaszenka, czyli go po prostu jakoś przyciągnąć do demokracji, pogodzić ogień z wodą, to znaczy spowodować, żeby mógł rządzić, a równocześnie udawać, że to jest lekka demokracja. No to jest trochę, z Łukaszenką postępuje Zachód w tej chwili tak, jak postępował przez długi okres czasu z krajami komunistycznymi, kiedy na różne sposoby starał się je jakoś ucywilizować. I uważam, że innej metody nie ma i gdy Łukaszenko zorientuje się, że ma też w tym pewien interes, że zgadzają się, żeby on rządził, to on może wtedy swoje rządy po prostu zliberalizować.
I aby tak się stało, Janusz Rolicki, Anatol Arciuch i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję panu bardzo.
RFI, la radio du monde.
Et mini-jupe, mini-moche et lilliput. Il est mini-docteur Schweitzer, mini-mini, ça manque d'air. Mini-jupe et mini-moque, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minimum. Tout est mini dans notre vie. Mini moque et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini mini ça manque d'air. Mini mini mini, mini mini mini. Je préfère les maxi, maxi moche et maxi juste. Maxi moche et maxi pute. Il est maxi docteur Schweitzer. Maxi maxi ça respire l'air. Maxi terre et terre maxus. Maximum et maxibus. Maxi terre et terre maxus.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Dziki weszły nie tylko na przedmieścia Paryża, ale i do samej stolicy Francji. Ostatnio widziano je na słynnym bulwarze Focha. Biologowie interpretują to zjawisko w różny sposób. Nie tak dawno temu naoczny świadek rozprzestrzeniania się dzikich świń nie posiadał się ze zdumienia. 6 zwierząt, jak gdyby nigdy nic, rozsiadło się na środku jednego ze słynnych paryskich bulwarów. Ale to jedynie początek, zapowiadają zoolodzy. Coraz więcej dzików zaczyna sobie coraz śmielej poczynać w podparyskim departamencie numer 77, Seine-et-Marne. Z daleka, przy niezbyt wyraźnym oświetleniu, można je pomylić z dużymi psami grzebiącymi w śmieciach. Z bliska jednak wyraźnie widać ich długie kły, często nazywane szablami. To właśnie przy pomocy tych szabli podnoszą one ogrodzenia i bez przeszkód dostają się do ogrodów, w których szukają pożywienia, ryjąc w ziemi w poszukiwaniu dżdżownic, będących dla nich doskonałym źródłem protein. Ale ogrody przy domkach to nie wszystko. Ryją one poza tym miejskie trawniki i klomby, pozostawiając po sobie prawdziwe spustoszenie. Nie mówiąc już o tym, że stanowią duże niebezpieczeństwo na drogach, wybiegając w nieoczekiwanych momentach na jezdnię i powodując wypadki drogowe. Poza tym jest to zwierzę, które nie stanowi niebezpieczeństwa dla człowieka. Jedynie lochy mogą czasem stanąć w obronie zagrożonych małych. Naukowcy i myśliwi przyczyny tego niecodziennego zjawiska przyrodniczego upatrują w tym, że w roku ubiegłym, 2008, miał miejsce duży nieurodzaj na ich główny przysmak, czyli żołędzie. W ich poszukiwaniu zatem dziki wybrały się do miast i podparyskich wiosek. Inną przyczyną, przy pomocy której specjaliści tłumaczą to zjawisko, jest wielka wichura, która przeszła nad Francją w roku 1999. Spustoszenie w lasach było tak wielkie, że wstrzymano wszelkie polowania. Tysiące powalonych drzew znacznie utrudniały myśliwym polowanie na zwierzynę, doskonale ukrywającą się w gałęziach tych właśnie powalonych drzew. Federacja zrzeszająca myśliwych we wspomnianym podparyskim regionie Seine-et-Marne informuje, że w ubiegłym roku ustrzelono w lasach tego regionu 8 tysięcy dzików i zapowiada, że w tym roku liczba ta wzrośnie do 10 tysięcy. Populacja dzików w Europie rośnie w olbrzymim tempie. Jedną z przyczyn jest tu zapewne krótki okres ciąży u lochy, 3 miesiące, 3 tygodnie i 3 dni i liczba małych z jednego miotu, 12. Prefekt podparyskiego Fontainebleau, Dominique Fréteau, sprawą dzików bardzo się przejmuje, do tego stopnia, że wydał specjalne zezwolenie na ich zabijanie. Nie pozwala jednak policji i żandarmom strzelać do nich w pobliżu domostw. Byłoby to zbyt niebezpieczne dla człowieka, mówi. Policja stosuje zatem odstraszanie dzików przy pomocy ultradźwięków i rowów przydrożnych, na których dnie umieszczane są druciane siatki. Mieszkańcy natomiast porozlepiali wszędzie plakaty z napisami "Zakaz karmienia dzików". Może to właśnie pomoże najbardziej. Ornitolodzy z chicagowskiego Field Museum w jednej ze swych obszernych prac opisują historię ewolucji ptaków. Praca ta jest bardzo specjalistyczna i bardzo szczegółowa. Zbadali oni wszystkie 169 najczęściej występujących gatunków ptaków i 32 tysiące par genetycznych DNA znajdujących się na 19 dokładnie określonych miejscach genetycznych 15 chromozomów. Prace ornitologów i biochemików z Chicago pozwoliły na lepsze usytuowanie danych gatunków w drzewie genealogicznym ptaków. Okazało się, że ptaki wykazujące podobieństwa w zachowaniu się pochodzą z zupełnie innych grup. Różowy flaming nie ma na przykład nic wspólnego z innymi ptakami żyjącymi w wodzie. A kolibry, ptaszki żyjące jedynie w dzień, pochodzą od lelków, które są przecież ptakami nocnymi. Te zaskakujące różnice czy podobieństwa wynikają m.in. z tego, że dane gatunki ptaków musiały się dostosować do otaczającego je środowiska i w ten sposób na przestrzeni dziejów straciły lub uzyskały takie, a nie inne cechy.
Była to Eureka, audycja Piotra Rosochowicza. Na zakończenie audycji przypomnę Państwu, że w Strasburgu i Kiel, po obu stronach granicy francusko-niemieckiej, rozpoczyna się szczyt NATO, który obchodzi w tym roku 60. rocznicę urodzin. Na szczycie zatwierdzony zostanie oficjalnie powrót Francji do Zjednoczonego Dowództwa Wojskowego Sojuszu. Prezydent USA Barack Obama odbył już rozmowy ze swym francuskim odpowiednikiem Nicolasem Sarkozym i zaapelował o ściślejszą współpracę amerykańsko-europejską, zwłaszcza w Afganistanie. W Baden-Baden Barack Obama spotkał się następnie z kanclerz Niemiec panią Angelą Merkel, która wyraziła nadzieję, że nowym sekretarzem generalnym NATO mianowany zostanie jeszcze dziś wieczorem premier Danii Anders Fogh Rasmussen. Korea Południowa i Stany Zjednoczone protestują przeciwko zapowiadanej przez komunistyczny reżim Korei Północnej nowej próbie z rakietą strategiczną. Kryzys ekonomiczny przyniósł kolejne smutne żniwo. W marcu w Stanach Zjednoczonych zlikwidowano 663 tysiące miejsc pracy. O nowej fali bezrobocia w Stanach Zjednoczonych mówił dziś w Baden-Baden prezydent USA Barack Obama. I wiadomość jeszcze z ostatniej chwili. W jednym z miast amerykańskich w stanie Nowy Jork na północno-wschodnim skraju USA uzbrojony osobnik uwięził 40 osób i otworzył ogień. 13 osób prawdopodobnie zostało zabitych. I to wszystko w naszej audycji. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy na kolejną naszą audycję jutro o zwykłej porze. Do usłyszenia.